Nie było chyba po śmierci Henryka Sienkiewicza bardziej poczytnych i bardziej rozpoznawalnych, popularnych pisarzy nad Rejmonta i Żeromskiego właśnie. Stefan Żeromski miał już ugruntowaną pozycję jako autor Popiołów, natomiast przeżył tragedię osobistą po śmierci syna i szukał ukojenia. Jego wielką miłością przed morzem, przed Bałtykiem były góry i Zakopane. I Bernard Chrzanowski, warto wspomnieć tę postać, wielki piewca kaszubszczyzny, etnograf, twórca pierwszego Bedekera na Kaszubskim Brzegu, pierwszego przewodnika, namówił właśnie Stefana Żeromskiego do wizyty nad Polskim Morzem, a zasadne to było również zdrowotnie, bo Stefan Żeromski był zdrowia, o ile niewątłego, to nadwątlonego. Od dziecka łapał wszystkie wirusy, grypopochodne, przeszedł też ciężko Hiszpankę i właśnie nad tym Bałtykiem miał szukać ukojenia, tak jak taki typ po wykuracjusz chociażby kąpieliska Copotty. No i właśnie w ten sposób znalazł się w 1920 roku w Orłowie, a niełatwo było sprostać jego wymaganiom. Właśnie Bernard Chrzanowski i wydawca dzieł Żeromskiego Jakub Mortkowicz naraili niejako, znaleźli dla niego tak zwany różowy domek, czyli dzisiejszy domek Żeromskiego przy ujściu rzeki Kaczej do wód Zatoki w Orłowie. I tutaj przyjechał Stefan Żeromski w maju 1920 roku ze swoją rodziną, to znaczy z konkubiną Anną Zawadzką na prawach żony, to może za chwileczkę o tym, i z 7-letnią wówczas córką z tego związku, z Moniką Żeromską.
Co robił tutaj?
Spacerowali. Spacerowali brzegiem morza, spacerowali w stronę osady Gdina przez Oksywskie Piaski, spacerowali w stronę Sopotu z przewodnikiem lub sami, ze znajomymi. Tam w tym domku odwiedzał Żeromskiego właśnie Antoni Abraham, właśnie Mortkowicz, właśnie Chrzanowski. Rozmawiał z miejscowymi. No tak się zbiera materiał etnograficzny i właśnie obalam taki mit, bo w domku Żeromskiego Stefan Żeromski pisał powieść historyczną Sambor i Mestwin, a nie Wiatr od morza, jak się mylnie uważa, powtarza. Wiatr od morza powstawał w innym miejscu, natomiast materiał był zbierany do niego właśnie w czasie tego pobytu maj-lipiec 1920. No i właśnie spacerował, badał też kaszubszczyznę, tak jak na przykład Krzysztof Celestyn Mrągowiusz swego czasu chodził po Warmii i Mazurach i zbierał materiał. Właśnie w taki sposób zbiera się materiał i to później zaowocowało wydanym w 1922 Wiatrem od morza. Warto jeszcze powiedzieć, że domek Żeromskiego, dzisiaj znany jako siedziba Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, bardzo serdecznie polecam wizytę. Na piętrze jest ekspozycja stała, wystawa poświęcona twórczości i życiu pisarza Stefana Żeromskiego, no i oczywiście z zaakcentowaniem jego bytności w Gdyni czy nad morzem. I ten domek Żeromskiego był własnością ostatniego pana majątku Kolibkowskiego, czyli Witolda Kukowskiego. Ważna postać, bo to człowiek, o którym się mówi, że przesunął granice Wolnego Miasta Gdańska i granice Polski, wykupił z rąk pruskich majątek, żeby właśnie wszedł on w granice państwa polskiego. No i właśnie była to własność Witolda Kukowskiego.
Jest taki słynny cytat mówiący o tym, że Żeromskiemu bardzo podobały się lasy, wzgórza, to miejsce, że się po prostu zachwycił i czuł się tutaj szczęśliwy.
Tak, to prawda. Jak poczytamy pamiętniki Stefana Żeromskiego, to parafrazuję teraz właśnie, on tam pisał, że nigdzie jak tutaj nie czułem się szczęśliwszy. Bardzo mu się ta okolica, mówimy o Orłowie, podobała. I to był w ogóle bardzo szczęśliwy okres właśnie i w życiu pod względem zawodowym i pod względem prywatnym. Ten 3-miesięczny pobyt, potem musiał wrócić do kongresówki. Również pamięta to, bo 7-letnią dziewczynką była córka Monika Żeromska. Polecam 5 tomów wspomnień właśnie Moniki Żeromskiej. To jest owoc miłości, wielkiej miłości Stefana Żeromskiego i artystki, malarki 24 lata od niego młodszej, Anny Zawadzkiej. Tutaj też warto obalić kolejny mit. No to ile ten Żeromski miał tych żon właściwie? Oczywiście, że jedną i zawsze tylko jedną, Oktawię z domu Radziwiłł, porzucił, odszedł, natomiast nigdy jej oficjalnie nie zostawił. Rzeczywiście śmierć syna była takim przypieczętowaniem rozpadu małżeństwa i choroba psychiczna Oktawii, która cierpiała na schizofrenię, więc do tego rozpadu małżeństwa doszło wcześniej. 5 lat po poznaniu Anny Zawadzkiej Żeromski zamieszkał wspólnie z nią i rzeczywiście to Annę Zawadzką przedstawiał jako swoją prawowitą małżonkę, czego zapis jest w testamencie, bo pani Zawadzkiej i ich córce Monice przyznał prawa do zarządzania i do całej spuścizny. No, dzisiaj nazywamy to tantiemami, czyli zarządzania całą swoją twórczością.
Żona i partnerka życiowa taka stała, no jest to skomplikowane.
Tak, a proszę mi wierzyć, że to już było bardzo uporządkowane. Rzeczywiście Stefan Żeromski miał bardzo skomplikowane życie miłosne, towarzyskie, uczuciowe i jest powszechnie znany osąd. Stefan Żeromski bałamucił panny wdowy i mężatki, ale to życie skomplikowane było przed małżeństwem. Może warto o jednym takim burzliwym romansie miłości wspomnieć. Jego wielką miłością, zanim ożenił się z Oktawią, była młodsza siostra jego macochy, Helena Radziszewska, którą zwykł był nazywać ciotuchną. Mówię o czasach, kiedy był guwernerem w zamożnych domach. Początkowo nie zwrócił uwagi, opowiadam to oczywiście jako ciekawostkę, nie zwrócił uwagi na dystyngowaną damę, ale kiedy osiągnął pełnoletność, jako 19-latek, był erudytą, był partnerem do rozmów o sztuce, o literaturze dla owej Heleny. Ta platoniczna znajomość, która później przerodziła się w romans, została skonsumowana w dniu 21 urodzin pisarza, jak później wyznał w pamiętnikach. A przy okazji właśnie chciałabym przypomnieć i polecić taką książkę Księga Namiętności, czyli dzienniki intymne Stefana Żeromskiego, wydane oczywiście pośmiertnie, ale z pogwałceniem testamentu, bo tam był zapis, że nie wolno tego wydawać przez 50 lat. Polecam serdecznie, dlatego że w dzisiejszych czasach, gdzie młodzież, czy też społeczeństwo coraz mniej czyta, bo jesteśmy przebodźcowani innymi rzeczami, już pomijam fakt okrajania tych lektur, ten Żeromski jest nielubiany i nudny i przylgnęło do niego takie opinie sumienia narodu. No i młodzież, jak słyszy syzyfowe prace czy przedwiośnie, to ja bardzo serdecznie polecam lekturę Księgi Namiętności, chociażby dlatego, że jest pisane przepiękną polszczyzną i jest to kawał dobrej, pikantnej literatury obyczajowej. Romans trwał 4 lata, ale warto o tym o tyle wspomnieć, że jak wyznawał właśnie pamiętnikom Żeromski, ta znajomość, ten romans uszlachetniła go ciotuchna o tyle, że zaprzestał wizyt w haremie, które wpłynęły na zarażenie się chorobami wenerycznymi. To jest powszechnie informacja, że Żeromski został zarażony tryplem i właśnie powikłania i zażywanie lekarstw i obowiązek spędzenia czasu w łóżku w związku z boleściami były prawdziwym powodem nieprzystąpienia przez niego do matury. Także Stefan Żeromski nie miał matury właśnie z tego powodu. Także takie było skomplikowane jego życie przed małżeństwem z Oktawią. A jeszcze warto wspomnieć, że ta Oktawia z Radziwiłłów była takim, oczywiście była o wiele starsza od niego i była arystokratką. Można powiedzieć, że to była taka relacja, ona była jego mecenaską, opiekunką jego twórczości i w zasadzie dbała o to właśnie, żeby wypłynął i żeby jego twórczość była coraz bardziej rozpoznawalna. I ugruntowała się jego pozycja jako twórcy popiołów właśnie w czasie tego małżeństwa. A tak jak już wiemy, potem porzucił Oktawię dla Anny Zawadzkiej.
W poprzedniej części rozmawiałyśmy o tym, jak Żeromski był w 1920 roku w Orłowie, czyli nad Polskim Morzem, które właśnie wtedy stało się polskie. Rok później znowu przyjeżdża. Gdzie przyjeżdża, gdzie się zatrzymuje i co podczas tego pobytu się dzieje?
W 1921 roku Stefan Żeromski zawitał do Gdyni ponownie, tym razem już do osady Gdyna, no bo wtedy jeszcze nie mieliśmy praw miejskich. Bryczką udał się ze stacyjki dworcowej, jakby w przebiegu dzisiejszej ulicy 10 Lutego, to nawet wtedy jeszcze nie była kuracyjna i zamieszkał w domu Marii Plichty, czyli córki Jana Plichty. To była pierwsza w Gdyni restauracja, kawiarnia i dom dla letników, a mieściła się dokładnie na rogu ulic 10 Lutego dzisiejszego i Świętojańskiej, czyli w miejscu, w którym znajduje się dzisiaj taki zieleniec i tam właśnie głaz, pomnik i płyta upamiętniająca Żeromskiego. Tam się Żeromski znowu z Anną Zawadzką zatrzymał i to był ten drugi i ostatni de facto pobyt w Gdyni. Natomiast warto podkreślić, co to był za czas. 21 rok, ruszyły prace przy budowie portu, ale teren wyglądał niereprezentacyjnie. To były, zresztą tak samo odnotował to Żeromski, malaryczne torfowiska. O ile rozumiał wizjonerską wizję Tadeusza Wendy, o tyle nie przepadał za Gdynią jako osadą w tamtym czasie. Nie było dróg, było zimno. Zresztą on pisał w korespondencji, że doskwierały mu wiatry, cały czas obawiał się o to swoje zdrowie, brzydził się po prostu widoku ciaplających się w błocie bosych dzieci, psów szczekających, bezdomnych, wałęsających się, utyskiwał na brak podstawowych artykułów. Na przykład znajdziemy zapisy, że nie mógł w Gdyni dostać masła czy mleka. To się łączy z sytuacją gospodarczą osady Gdyna. O ile rząd wywłaszczał tereny pod budowę portu, o tyle nikt nie regulował terenów pod budowę miasta. Więc tutaj panowała wolna amerykanka, ceny rockefellerskie za parcele i te ceny przekładały się na ceny żywności i na trudność w dostępności tych towarów. Stąd właśnie utyskiwania Żeromskiego. Zresztą ja bardzo serdecznie polecam Edwarda Obertyńskiego taką pozycję Saga rodów Gdyni, gdzie właśnie w tamtym czasie przywołujemy, jak mieszkańcy sąsiedniej osady Chylonia mówili o Gdynianach, szadę kluski, no szadę, czyli kartoflane, to jest synonim ubóstwa, skrajnego biedy, albo mieszkańcy Helu właśnie mówili, za przeproszeniem, cytuję, srojce i gnońce za Edwardem Obertyńskim. I z tego powodu właśnie, tutaj obalam kolejny mit, Stefan Żeromski nie przepadał za Gdynią. Nawet kiedy do tego domu letniskowego, gdzie wynajmował, pukali studenci, kuracjusze, no bo przecież obecność Żeromskiego w Gdyni rozeszła się echem natychmiast. On nie chciał przyjmować gości. Anna Zawadzka broniła jego prywatności, on wszystkich odsyłał do kongresówki, tak jakby wstydził się tego miejsca. Niemniej jednak cierpiał na chłody i wilgoć, ale codziennie wędrował na tereny portowe i reportersko z dokładnością opisywał, jak powstaje port, jakie zmiany zachodzą na morskim brzegu. I właśnie tego zapisem jest Wiatr od morza, wydany w 22 roku, czyli przed oficjalnym otwarciem portu tymczasowego. O ile tej Gdyni nie lubił, o tyle doceniał właśnie wizję budowy portu, opisywał, jak się wykuwa ten port, jak pracują piły, jak się wbija pale w brzeg morski. No i odsyłam Państwa do tej pozycji, właśnie Wiatr od morza, a szczególnie przedostatnie opowiadanie, rozdział przy nowych fundamentach.
Rok wcześniej Orłowo zrobiło na nim wielkie wrażenie, ale przypomnijmy, że Orłowo wtedy jeszcze nie było dzielnicą Gdyni, bo jeszcze nawet miasta nie było. Miasto dopiero prawa osiągnęło w 1926 roku, czyli rok po śmierci Żeromskiego.
Tak, Stefan Żeromski zmarł w 1925 roku i właśnie dlatego w tym roku, w setną rocznicę jego śmierci, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił 2025 rok rokiem Stefana Żeromskiego, między innymi, bo przecież mamy 12 patronów, między innymi właśnie Władysław Rejmont czy Olga Boznańska, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że po tym ostatnim pobycie w Gdyni, to nie był Żeromskiego ostatni pobyt nad morzem. Przez kolejne lata, w 1922, 1923, 1924, Stefan Żeromski przyjeżdżał nad morze, tylko stacjonował gdzie indziej. W Helu miał bazę i za każdym razem robił wypady właśnie do Gdyni, żeby obserwować, jak powstaje ten port. Nie doczekał Stefan Żeromski tego portu, tego właściwego portu projektowanego przez Wendę na dwa baseny portowe z awanportem, no bo w 1925 roku pisarz zmarł. I Gdynia pięknie upamiętnia Stefana Żeromskiego. Takie trzy najważniejsze formy upamiętnienia, no to domek Żeromskiego w Orłowie, czyli ten domek rybacki z drugiej połowy XIX wieku. Dzisiaj pamiętamy siedziba Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. Drugą formą upamiętnienia jest właśnie pomnik na skrzyżowaniu 10 lutego i Świętojańskiej, tam gdzie stał dom Jana Plichty i kwatera jego córki Marii. I trzecią formą jest oczywiście ulica Żeromskiego. Warto ją wspomnieć, dlatego że przy ulicy Żeromskiego znajdują się również ważne dla Gdyni obiekty, czyli na przykład modernistyczna bryła polskiej siedziby, gdyńskiej siedziby IMKI, u wylotu Żeromskiego do skweru Kościuszki piękna, modernistyczna kamienica Pręczkowskich, gdzie w przyziemiu mieściło się przed wojną kino Polonia, w czasie wojny Apollo, a my gdynianie kojarzymy jako powojenną Goplanę. No i oczywiście przy ulicy Żeromskiego również perełka modernizmu zaprojektowana przez Wacława Tomaszewskiego przed II wojną, czyli Izba Bawełny.
Stefan Żeromski to można powiedzieć, że człowiek, który kilka razy otarł się o Nagrodę Literacką Nobla, ale niestety no, nie udało mu się zdobyć. Czy to było przed wizytą w Gdyni, czy po wizycie w Gdyni te nominacje się pojawiły?
Stefan Żeromski był trzykrotnie nominowany do Nagrody Nobla i proszę zwrócić uwagę, że te nominacje, mówię o latach 21, 2, 3, pokrywały się z bytnościami na Wybrzeżu. No wiadomo, że tego Nobla, my to już wiemy, nie dostał, ale właśnie ludzie zapominają o tym, że to nie Władysław Reymont, tylko Stefan Żeromski był pierwotnie do Nobla nominowany. Co się wydarzyło? No wydarzył się Wiatr od morza, który miał wydźwięk antyniemiecki, bo przecież to był poemat, splot luźnych legend, reportaży, które jak najbardziej miały antyniemiecki wydźwięk, ponieważ opisywały taki trudny proces odbierania tych ziem pruskiemu zaborcy. A druga sprawa, no nie można pominąć życia prywatnego, bo tutaj środowiska prawicowe mocno się sprzeciwiały. Jakby na to nie spojrzeć, porzucił jednak żonę i żył w związku partnerskim z Anną Zawadzką, więc nie było to stosowne i dobrze postrzegane i poprawne pod względem moralnym, żeby kogoś takiego wytypować do Nagrody Nobla. Stąd ta nominacja dla Władysława Reymonta.